Pewnego razu wielki angielski kaznodzieja Charles Spurgeon spacerował wraz ze swoim przyjacielem po takiej wiosce angielskiej. I kiedy szli na jednej ze stodół, Spurgeon zauważył wiatrołap. To jest takie delikatne urządzenie, które się chwieje, które się rusza na wietrze. I na tym wiatrołapie było napisane zdanie: Bóg jest miłością. Spurgeon zwrócił się do swojego przyjaciela i powiedział, że to w zasadzie nie jest dobre miejsce, to nie jest właściwe miejsce, żeby umieszczać taki napis: Bóg jest miłością. Powiedział: wiatrołapy są niestabilne, a Boża miłość jest konkretna, jest stała. Z tego względu to nie jest dobre miejsce, żeby umieścić taki napis. Na co przyjaciel odpowiedział: wiesz, nie zgadzam się z tobą, zupełnie. Nie zrozumiałeś w ogóle przesłania, jakie tutaj jest zawarte. Ten znak wskazuje na to, na pewną prawdę. Bez względu na to, w którą stronę wieje wiatr, Bóg jest miłością. I tak to w naszym życiu właśnie jest, że bez względu na to, w którą stronę wiatr naszego życia nas zawieje, jak daleko zabłądzimy, to Boża miłość jest względem nas taka sama. Bo On nie kieruje się emocjami, nie kieruje się tym, że jeśli coś złego zrobimy, to będzie nas mniej kochał. Jego miłość jest do nas ciągle taka sama. I najlepszym tego przykładem jest pewna historia, bardzo znany fragment ze Starego Testamentu, z tej księgi, która tak bardzo często jest uważana za księgę wojen, bitew, przelanej krwi. A tutaj mamy taki fragment. Proszę, otwórzcie ze mną Księgę Ozeasza. 11 rozdział i przeczytamy pierwszych 11 wersetów. Gdy Izrael był młody, pokochałem go. Z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie, składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka. I nachylałem się do nich, aby ich karmić. Wrócą do ziemi egipskiej i Asur będzie ich królem, bo nie chcieli się do mnie nawrócić. Dlatego miecz będzie szalał w ich miastach i połamie ich zasuwy i wysiecze ich w warowniach, bo mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie. A chociaż wzywają Baala, jednak im nie pomaga. Jakże mógłbym ciebie porzucić, Efraimie? Zaniechać ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam? Postąpić z tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce. Byłem do głębi poruszony. Nie wyleję mojego srogiego gniewu. Nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, nie człowiekiem. Jestem pośród ciebie jak święty i nie przychodzę, aby zniszczyć. Pójdą za Panem, który jak lew zaryczy, a gdy zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu. Przylecą z drżeniem jak ptaki z Egiptu, jak gołębie z ziemi asyryjskiej i pozwolę im znowu mieszkać w ich domach. Tak mówi Pan. Ten tekst, który przed chwilą przeczytaliśmy, jest jednym z najpiękniejszych chyba tekstów Starego Testamentu. Odsłania on siłę Bożej miłości, czy definiuje, czym tak naprawdę w pełni jest Boża miłość. I w tym pięknym opisie Bóg jest przedstawiony tutaj jako kochający rodzic, jako matka i ojciec w jednym. I metafora rodzicielska, tym, że Bóg jest rodzicem, jest osadzona w historycznym doświadczeniu wyjścia Izraela z Egiptu. I przedstawia takie rodzicielskie działanie Boga wobec Izraela. Pokazuje relacje synowskie, jakie Bóg żywił względem Izraela. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj podczas tego krótkiego rozważania poszli o krok dalej. I abyśmy nie myśleli tylko o tej metamorfozie, że Bóg jest rodzicem Izraela i to, co dla Niego uczynił, wydarzyło się w historii i dotyczy tylko relacji Bożej z tym szczególnym narodem czy ze szczególną grupą ludzi. Chciałbym bardziej, żebyśmy się skupili na naszej osobistej relacji z Bogiem. Każdym z osobna. Bez względu na to, czy dzisiaj jesteś osobą wierzącą, czy niewierzącą, na twoim stosunku, jaki masz do Boga. Chciałbym, żebyś się na tym skupił. Dla Izraela życie proroka Ozeasza było obrazem ich relacji z Bogiem. Dla nas dzisiaj Izrael jest ilustracją nowego przymierza jako ludu wybranego. Zatem Ozeasz rozpoczyna swój opis od przypomnienia, jak to się wszystko zaczęło. Jak Pan Bóg uwolnił swój naród z niewoli w Egipcie. Pytanie, jakie możemy dzisiaj my sobie zadać, jest następujące. Co jest moim Egiptem? Albo co było moim Egiptem w takim znaczeniu, gdzie ja byłem w niewoli? Niewolnikiem, czego ja byłem? Z jakiej niewoli Bóg mnie wyprowadził? Ludzie, którzy w swoim życiu zostali dosłownie uwolnieni od różnego rodzaju nałogów, mają gotową odpowiedź na to pytanie, bo tak jest najłatwiej. Byłem alkoholikiem i Pan Bóg mnie uwolnił z alkoholu. Albo byłem uwikłany w innego rodzaju uzależnienie i to była moja niewola i Pan Bóg mnie z tego uwolnił. Każdy z nas tak naprawdę przeszedł inną drogę do Boga. Każdy z nas, każdego z nas Bóg uwolnił z innego rodzaju niewoli. Każdy z nas był w jakiejś niewoli. Jedno jest pewne. My wszyscy znajdowaliśmy się pod panowaniem grzechu, który nas zniewalał. I to, że dziś nie musisz żyć pod ciężarem tego grzechu, nie jest twoją zasługą. To nie ty sam się z tego wykaraskałeś, ale to Bóg sprawił, że dzisiaj możesz cieszyć się wolnością. I w omawianym fragmencie dzisiaj przez nas Pan Bóg traktuje uwolnienie Izraela z niewoli jako narodziny. To był ten moment w historii tego narodu, kiedy Izrael się narodził i został nazwany Bożym Synem. Bóg mówi, pokochałem go. Z Egiptu powołałem mojego syna. Uczyniłem to dla niego. I Bóg uczynił dla Izraela coś, czego oni nie byli w stanie uczynić sami dla siebie. Nie byli w stanie sami wyrwać się z tej niewoli. Bóg to uczynił, ponieważ stał się ich rodzicem i chciał dla nich jak najlepiej. Dla nas, dla ludzi, droga od narodzin do buntu nie jest zbyt długa. Wolność, jaką darował Izraelitom Bóg, nie powstrzymała ich od tego, aby zacząć składać ofiary nie Panu Bogu, który ich uwolnił, ale składać ofiary innym bożkom. I kiedy w ich życiu było wszystko w normie, poczuli się pewni siebie, poczuli, że nie ma nad nimi żadnej presji, bardzo łatwo zaczęli oddawać się innym rzeczom. I właśnie w takich momentach, kiedy czuli się bezpiecznie i dobrze sami z sobą, zapomnieli tego czasu, jak kiedyś desperacko potrzebowali Boga. Ale nawet w tym momencie Boża miłość nie ustała do nich. I Bóg raz po raz okazywał im to, jak bardzo ich kocha. I Ozeasz w doskonały sposób pokazuje nam to w tym fragmencie, kiedy to przedstawia Boga, który kolejny raz okazuje dowody swojej miłości względem Izraela. I cały czas wychodzi do nich z miłością, a ich postawa jest jaka? Negatywna. Odrzucają dowody Bożej miłości. I mamy tutaj do czynienia z takimi trzema podejściami, w jaki sposób Pan Bóg wychodzi do Izraela. Po raz pierwszy Pan Bóg objawia się jako Izrael, jako ojciec Izraela, jeszcze kiedy są w niewoli w Egipcie. I nie jest to jeszcze wyprowadzenie go z niewoli, o czym Ozeasz będzie mówił nieco dalej. Zanim nastąpił ten Boży ratunek uwolnienia, jakim było wyprowadzenie ich z niewoli, Bóg stwierdza, że pokochał Izraela, kiedy ten był jeszcze dzieckiem. I ta historia przypomina nam, jak Pan Bóg kocha nas i szuka nas na tym świecie, kiedy my jeszcze nie poznaliśmy Jego. Zanim On nas przyciągnie zupełnie do siebie, On już widzi nas i widział każdego z nas na tym świecie, zanim Go poznaliśmy. W Egipcie naród wybrany uzyskuje od Pana Boga status Syna Pierworodnego Boga, co w tekście Ozeasza jawi się również jako powołanie ich do Bożego synostwa, że stali się Jego dzieckiem. Jaka jest odpowiedź Izraela na tę życzliwość względem Boga? Czytamy w wersecie drugim. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie, składali ofiary Baalom i kadzili innym bałwanom. Reakcja na Bożą miłość. Jakże często taka ignorancja, czy taka negatywna relacja, czy nasza reakcja na Boże zaproszenie do miłości występuje pośród nas, kiedy ignorujemy to wszystko, co mamy jako nasza własna zasługa. Wiecie, tak często bardzo dzisiaj jest zrozumieć, że to, co mamy, to, co kim jesteśmy, to tak naprawdę nie jest nasza zasługa. Bo my nie jesteśmy panami tego świata. My nie jesteśmy w stanie tworzyć rzeczywistość. Nawet w tych małych i prozaicznych rzeczach, jak możemy powiedzieć, jest jedzenie, jest to ubranie, jest dach nad głową. Możesz powiedzieć, nie, ubranie to ja sam sobie kupiłem w TJ Maxie za 30% taniej. Może tak było, ale to Pan Bóg cię wyposażył do tego, dał ci fundusze, żebyś mógł się odziać, żebyś mógł mieć dach nad głową. To nie jest twoja zasługa. A mimo wszystko nie przypisujemy tego, co mamy, Panu Bogu. A to On nam wszystko daje. Kolejny raz Pan Bóg odsłania się, czy pokazuje się jako rodzic względem Izraela. To jest sytuacja, kiedy Izrael idzie przez pustynię. I czytamy tam, że Bóg uczył Efraima chodzić. Brał go na swoje ramiona. I to były takie gesty czułej, zatroskanej Bożej miłości. Miłości rodzica, który podczas stawiania pierwszych kroków towarzyszy dziecku swoim silnym ramieniem na wypadek, kiedy miałoby upaść. Trzeba jednak zauważyć, że w ujęciu Ozeasza Izrael był już wtedy młodzieńcem, kiedy byli na pustyni, więc jak to możliwe, że tego młodzieńca można było jeszcze uczyć chodzić? Dlatego też warto sięgnąć po dosłowne tłumaczenie tego tekstu, które brzmi: prowadziłem Efraima, z jego rąk zdjąłem ludzkie pęta albo kajdany, a oni nie rozpoznali, że ich uzdrowiłem. Kiedy byli w niewoli, można powiedzieć obrazowo, ich nogi były związane kajdanami, co utrudniało chodzenie. I kiedy wyszli z niewoli, Pan Bóg ściągnął te kajdany z ich nóg, ale oni nie potrafili jeszcze chodzić, ponieważ przez wiele lat siedzieli w tych kajdanach, w tych okowach. I to jest ten obraz, w jaki sposób Pan Bóg uczy ich chodzić, stawiać na nowo nogi w wolności. Jednak i te gesty zostały odrzucone przez tego niewiernego syna. Czytamy w wersecie trzecim, oni nie wiedzieli, że to ja im pomagałem. Oni nie uznali tego, że to ja ich leczyłem. Jak często ty rozpoznajesz, że w różnych sytuacjach w twoim życiu Pan Bóg ci pomagał? Jak często rozpoznajesz, że w tych różnych sytuacjach w twoim życiu, kiedy doświadczyłeś jakiejś opresji albo problemu, trudnej sytuacji i o dziwo to skończyło się dobrze, jak często rozpoznajesz, że Pan Bóg za tym stał? Za chorobą, za inną ciężką sytuacją? Czy dajesz Panu Bogu kredyt i czy wyznajesz, że to On sprawił, że ta sytuacja się nie potoczyła w złym kierunku? Pamiętam, moja babcia uległa kiedyś ciężkiemu wypadkowi. Miała dwie nogi złamane i lekarz określił, że jej czaszka jest zbita jak kwaśne jabłko i w zasadzie dawali tylko w wieku 70 czy 80 lat kilka dni na przeżycie. Jednak pamiętam, jak bardzo dużo ludzi się wtedy modliło i prosiło Pana Boga o uzdrowienie, uleczenie. I po kilku dniach sytuacja zaczęła wracać do normy. I kiedy pamiętam, moja mama poszła do lekarza i powiedziała mu: panie doktorze, stało się tylko to tak, bo się modlili o to ludzie i to jest cud. Co lekarz powiedział? Boga w to nie mieszajmy. To jest tylko medycyna. Być może to jest tylko medycyna, ale musimy pamiętać, że Pan Bóg jest większy jak medycyna. I nawet to Pan Bóg daje tą mądrość lekarzom. Nie ignorujmy tego, że Pan Bóg nam wszystko daje i za wszystkim stoi w naszym życiu, co od Niego otrzymujemy. Nic sami nie wypracowaliśmy. Pan Bóg, mimo niewierności swojego ludu, pozostaje wierny swojej rodzicielskiej miłości. I kolejna odsłona manifestacji Bożej ma miejsce wobec Izraela. Czytamy o tym w czwartym wersecie. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Pomimo trudności Pan Bóg nie rezygnuje z towarzyszenia swojemu narodowi wybranemu przez pustynię. Nie prowadzi go przemocą, ale prowadzi miłością. A ta, im bardziej jest odrzucana przez Izraela, tym bardziej staje się mocna. I w trosce, bo Bóg troszczy się o swoje dziecko. I uniżenie się rodzica do stóp tego dziecka jest punktem kulminacyjnym łaskawości Boga. I czytając te wersety, szczególnie werset czwarty, możemy z łatwością zauważyć pewien sposób postępowania miłości Boga do Izraela. Przyciąga ich powrozami miłości, albo inaczej, przyciąga ich linami miłości. Bóg był dla nich jak ci, co usuwają jarzmo, wysłuchał go i sprawił, że mu się powiodło. Tak mówi Słowo Boże. Fraza przyciągać powrozami miłości w języku proroka i Jeremiasza ma swoje odniesienie do przymierza, ponieważ jarzmo albo więzy albo liny w kontekście przymierza oznacza zobowiązania partnerów. Jeśli było zawiązane jakieś przymierze, było często ono ilustrowane tym, że była używana lina, aby związać obie strony. To oznaczało przymierze. I wyzwalając Izraela, Bóg nałożył na Izraela właśnie takie powrozy miłości, takie liny, przywiązał ich, mówiąc obrazowo, do siebie, tymi linami, tymi sznurami. I jako ich Bóg doprowadza swój zamysł miłości do końca i wprowadza swój lud do ziemi obiecanej w taki sposób, że oni nie są w stanie od Boga odejść, nawet kiedy próbują od Niego odchodzić, to nie są w stanie od Niego odejść, ponieważ Bóg ciągnie ich swoją miłością. Bóg nie zmienił swojego postępowania. I historia buntu i nienawiści Jego Syna trwa, co z bólem stwierdza sam Bóg. Mój lud uporczywie trwa w odstępie ode mnie. Czytamy w wersecie 7. W ten sposób, mimo tego, że Bóg kocha Izraela, to ten zasługuje na miano nieposłusznego i krnąbrnego syna, który nie słucha swojego ojca i matki. I według prawa, wiecie co grozi takiemu synowi według prawa Mojżesza? Śmierć, ukamienowanie. Kto gardzi swoim rodzicem, powinien zginąć, tak mówiło prawo. Bóg rzeczywiście chce ukarać swoich synów i czytaliśmy o tym tutaj w wersetach 5 i 6, ale właśnie wtedy Bóg staje przed dramatycznym dylematem rodzica. Jakże mógłbym ciebie porzucić, Efraimie, mówi, zaniechać ciebie, Izraelu. Jakże mógłbym ciebie zrównać z Adam i postąpić z tobą jak z Seboim. Te nazwy nic nam nie mówią, ale to są dwie miejscowości starotestamentowe, które zostały zniszczone razem z Sodomą i Gomorą. Na myśl o podobnym końcu swojego syna Bóg stacza w sobie, można powiedzieć, wewnętrzną walkę. Zadrżało we mnie serce, mówi Bóg. Byłem do głębi poruszony. I bazując na występującym w tym wierszu czasowniku, tym samym, co przy wspominanym zniszczeniu Adam i Seboim, tych dwóch miast z 5 Księgi Mojżeszowej, można powiedzieć, że Pan Bóg zamiast zniszczyć Izrael, w pewnym sensie niszczy siebie, w takim sensie, że jego serce drga, że zmienia decyzję, aby nie ukarać swojego syna, mimo że ta kara się mu należała. To jest uczucie, jakie pojawia się u Pana Boga. Uczucie, które zwycięża gniew i przyprowadza Boga do pierwotnej decyzji umiłowania Izraela. I mówi, nie wyleję mojego srogiego gniewu, nie zniszczę ciebie, nie chcę cię zniszczyć. Bóg pozostaje niezmienny w swoim uczuciu wobec woli, wobec swojego syna Izraela. Jego sercem nie kieruje gniew, jego sercem nie kieruje pragnienie zemsty, ale miłosierdzie i pragnienie dobra nawet dla negującego jego miłość syna. Czym tłumaczy się ta rodzicielska miłość? Mimo tych odstępstw, mimo buntu, jak wytłumaczyć, że Boża miłość, mimo tego, że Izrael obrazowo pluł mu cały czas w twarz, jest niezmienna. Tajemnicę Bożej miłości wyjaśnia doskonale Boża świętość. Pan Bóg mówi, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród ciebie jako święty. I to wyznanie, że jestem Bogiem, a nie człowiekiem, akcentuje stałość i wierność Boga wobec podjętych decyzji. Zatem miłosierdzie okazane Izraelowi jest wyrazem wierności Boga samemu sobie i temu, że Pan Bóg jest prawdomówny. Jeśli tak powiedział, to nie może zrobić inaczej. W tych kilku wersetach tej całej drogi Izraela z niewoli egipskiej poprzez historię buntu na pustyni i wejścia do ziemi obiecanej, tak mówiąc już w skrócie, jest zawarte całe życie osoby wierzącej. Być może twoje życie. Rodzimy się w niewoli naszych grzesznych pożądliwości. Kierujemy się świeckimi wartościami. Buntujemy się przeciwko Bogu, idąc przez życie. Ale dzięki Bożemu miłosierdziu i dzięki łasce zostajemy uwolnieni z tej niewoli. I mimo iż cieszymy się naszą wolnością, jestem przekonany, że kiedy Bóg ciebie uwolnił i dał ci zbawienie, cieszyłeś się jak właśnie małe dziecko. Ale dziś, kilka lat później, kiedy patrzysz na swoje życie wstecz, na pewno możesz zobaczyć historię buntu, historię odejścia, przeciwstawiania się Panu Bogu, ale Boża miłość względem ciebie jest w tym samym miejscu. I bez względu na to, jak daleko byłbyś w stanie zawędrować od Boga, bez względu na to, jak daleko byłbyś odejść od Boga, On pójdzie za tobą i przyprowadzi cię z powrotem do domu. I właśnie z tej perspektywy, z perspektywy Nowego Testamentu, z perspektywy krzyża, wiemy, jak daleko sięga Boża miłość. To, co dzisiaj wspominaliśmy, to jest krzyż Golgoty. Bóg nie zawahał się oddać swojego jednorodzonego Syna. Ofiara Chrystusa nie jest okrucieństwem, jak się może wydawać, ale jest największym aktem Bożej miłości. Miłość Boga do grzesznego człowieka to jest wyraz miłości do ciebie. Pewien mnich żyjący w średniowieczu ogłosił, że w następną niedzielę będzie głosił kazanie na temat Bożego miłosierdzia, na temat Bożej miłości. I następnego tygodnia, kiedy słońce już zaszło i żadne światło nie przedostawało się przez okna katedry, w kościele zgromadzili się ludzie. W ciemności mnich zapalił świeczkę i przeszedł w kierunku krzyża, na którym była zawieszona rzeźba Chrystusa. Najpierw podświetlił głowę, która, na której spoczywała korona cierniowa. Następnie dwie przebite od gwoździ dłonie. Następnie bok przekuty włócznią. I w głuchej ciszy, jaka zapanowała w katedrze, mnich zdmuchnął tą świeczkę i opuścił kościół. Nie trzeba było więcej niż mówić. Nie trzeba było więcej nic mówić. Wystarczył ten obraz. Wystarczyło wspomnienie tego, co Chrystus zrobił dla człowieka. Tak jak dzisiaj tutaj jesteśmy, każdy z nas jest na innym etapie wędrówki w swoim życiu. Nie wiem, gdzie jesteś dzisiaj w swoim życiu, jak daleko zaszedłeś. Niektórzy z nas nadal, można powiedzieć, błądzą po Egipcie, błądzą, żyjąc w zniewoleniu i zastanawiając się, czy Bóg w ogóle istnieje. Czy istnieje ktoś, kto mógłby wyprowadzić mnie z tej sytuacji, w jakiej znalazłem się w swoim życiu, z tej niewoli? Jedną z wielkich prawd, jaką przekazał nam Ozeasz w rozważanym dzisiaj fragmencie, jest to, że nie ma znaczenia, gdzie znajdujesz się dzisiaj w swoim życiu. Bóg tam jest, bez względu na to, czy Go widzisz, czy nie. I On chce ci pomóc. I w końcu On ci pomoże, czy tego chcesz, czy nie chcesz. Bo On jest kochającym rodzicem i nigdy od ciebie nie odejdzie. Amen.